Witamy w programie Nasze Dzieci. Dzisiaj jesteśmy w gminie żydowskiej w Łodzi. A witają się Franek,
Julka,
Max i Agata Zielińska.
Gurfinkiel Dawid, przedstawiciel społeczności gminy wyznaniowo-żydowskiej Łódź. Witam serdecznie. Szalom Aleichem. Mówimy po naszemu. Tak się witamy.
Na powitanie. Szalom wystarczy samo?
Samo szalom jak najbardziej. Można oczywiście, jest poprawnie.
To teraz jesteśmy w ważnym miejscu tutaj w gminie, tak?
Właściwie w jej sercu. To jest Bużnica po polsku, po branżowemu, czyli po naszemu znowu synagoga, Beis Midraszu albo Beit Knesecie. To są wszystkie dozwolone formy, które można stosować względem miejsca, w którym się modlimy, w którym przebywamy tu i teraz. U nas liturgia przebiega w bardzo zróżnicowany sposób. To znaczy mamy swój własny uporządkowany serwis. Przede wszystkim modlimy się w separacji od kobiet, żeby nas nie rozpraszały. Musimy modlić się skoncentrowani na słowach Bożych. To jest nasza relacja, nasz indywidualny kontakt, więc staramy się na tym bazować, żeby się nie rozpraszać. Oczywiście jest tutaj wiele przedmiotów świętych liturgicznie wykorzystywanych podczas modlitwy. Mężczyźni stoją. Czasami są fragmenty, w których musimy usiąść, w których stoimy, w których wykonujemy kroki. Niektórzy bardziej ekstatycznie machają. Jakby forma jest dowolna, można w dowolny sposób rozmawiać z Bogiem. Oczywiście mamy swój wyznaczony kanon, pewnie można to spotkać na różnych filmach i tak dalej. Jak nasza społeczność się modli, że jesteśmy dość ekstatyczni, że to przypomina taniec. Wyznajemy taką wolną formę i to właśnie przestrzegamy. No i świetnie się przy tym bawimy. Jesteśmy dość muzyczną kulturą, muzyczna religia, więc jest to dla nas, że tak powiem, skarbem. W taki sposób się modlimy, śpiewając, wychwalając Boga.
To miejsce, jak się nazywa?
Miejsce, które dotykamy, to jest bima, czyli taki podest, na którym rozwijana jest tora, z którego wprawni czytacze, wprawni pieśniarze, kantorzy recytują, czytają torę oraz jej komentarze.
Co to jest tora?
Tora to jest Hamisha, Humshei, Toira, czyli pięć ksiąg. Inaczej Stary Testament, czyli coś, co zawiera również i Państwa Biblia.
Powiedział Pan wprawni czytacze, to znaczy, no kiedy można być tym wprawnym czytaczem?
Wprawionym czytaczem można być wtedy, kiedy wiemy, jak odczytać słowa, które są starożytne. To są słowa, że tak powiem, nie należą do aktualnego języka hebrajskiego. To są słowa, które sięgają czasów Mojżesza i tak dalej, i tak dalej. Ten hebrajski jest archaiczny, jest piękny, ale niestety nie ma tam interpunkcji. Interpunkcja jest niezbędna, żebyśmy wiedzieli, jak odczytać poprawnie dane słowo. Bez interpunkcji, bez kropeczek, bez kreseczek zawartych pod słowami, nie do końca jesteśmy w stanie określić się, w jaki sposób powinno być wypowiadane dane słowo, jakie nadać mu brzmienie. Więc w skrócie to są spółgłoski. To są spółgłoski i niestety w torze, niestety bądź stety, nie ma interpunkcji. Więc tylko ludzie, którzy znają te słowa, którzy już wielokrotnie przysposobili sobie dany tekst, są w stanie w sposób płynny przeczytać torę, czyli shire, inaczej pieśń. Cała historia narodu żydowskiego jest opisana pieśnią i muzyką.
A te msze, tak, są czytane w języku polskim czy w języku żydowskim? Hebrajskim.
W języku hebrajskim. Oczywiście mamy komentarze w języku polskim, żebyśmy wiedzieli, co dane słowo oznacza, co dany przekaz mówi. Aczkolwiek milsze, podług naszej wiary, jest wymawianie modlitwy w języku hebrajskim, czyli tym nadanym na górze Choreb Mojżeszowi. Czyli Synaj. Choreb, inaczej Synaj. Więc po hebrajsku, tak.
O ten strój chciałam jeszcze zapytać. To się zakłada podczas modlitwy właśnie?
To jest szal modlitewny. Ten szal modlitewny dla Żydów europejskich jest ofiarowywany przez przyszłą małżonkę. Taki romantyczny zwyczaj. Przez Żydów sefardyjskich, czyli tych z Hiszpanii, z Izraela, Maroka, Jemenu, taka tradycja nie funkcjonuje. Można się modlić w tym szalu. Ten szal ma takie supełki, jak się przyjrzycie, na każdym ze sznureczków. I te wszystkie sznureczki razem symbolizują 613 mitzwot. Mitzwot, czyli przykazania, które każdy pobożny Żyd powinien przestrzegać. Te 613 przykazań, czyli zasad, które musimy przestrzegać, to są zasady, które najczęściej dotyczą czasów świątynnych. Czyli większość z nich jest jakby, podkreślam jakby w cudzysłowie, zdezaktualizowana. Czyli mamy część, która jest wpisana w kanon przestrzegania właśnie całego dekalogu, bo to jest takie rozwidlenie, tą większość zasad, ona dotyczy czasów świątynnych, z których wcale nie jesteśmy zwolnieni, musimy wiedzieć, co się stanie, jak je przestrzegać w razie, gdybyśmy odbudowali świątynię, kiedy przyjdzie Mesjasz. Więc jak przyjdzie Mesjasz, powinniśmy już być gotowi. Musimy je znać.
Musicie je znać, ale jak rozumiem, nie musicie w tej chwili przestrzegać. One jakby są wygaszone, tak?
Jakby na chwilę. Na chwilę są zostawione, wygaszone właśnie na okres przyjścia Mesjasza. Chociaż cały czas czekamy na tego Mesjasza. On może przyjść w każdej chwili, więc dlatego powinniśmy być w tak zwanej wojskowej gotowości.
Generalnie to i tak bardzo dużo zasad. My mamy,
no,
czy no można porównać do naszych 10 przykazań, czy to są jeszcze bardziej szczegółowe zasady dotyczące nie tylko życia, ale nie wiem, funkcjonowania w kościele?
10 zasad, o których mówimy, one dotyczą tak samo naszej społeczności, jakby to wiadomo, ponieważ nawet jak historia mówi, że pierwszą monoteistyczną wiarą jest judaizm. Te 613 to tak naprawdę to jest te 10 przykazań, które zostały rozwidlone, rozbudowane, wytłumaczone i rozpisane, bo to są bardzo pojemne przykazania. A tak naprawdę nasze życia są tak skomplikowane, że powinniśmy mieć instrukcje obsługi, jak żyć.
613, tak? Mhm. Przykazań?
Tak.
Jejciu. Chyba nawet na religię tyle byśmy się nie nauczyli.
No właśnie, dlatego trzeba to wszystko tak studiować i wgłębiać się i czytać, tak?
Ależ oczywiście. Nie na darmo nazywa się naszą społeczność narodem księgi. Cały czas studiujemy, co tydzień czytamy wybrane fragmenty story, żebyśmy byli po prostu świadomi, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaka jest nasza misja w życiu i po co w ogóle to wszystko, po co został stworzony świat. Owszem, jest dużo zasad, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, większość tych zasad nie obowiązuje, jakby odpadają, zostają wygaszone, jak powiedziała pani pięknie przed chwilą.
To jest tak, że musi być chyba jakaś określona ilość mężczyzn, tak? Żeby i można się modlić wtedy wszędzie, nie tylko w synagodze?
Modlić się możemy zawsze. Kontakt z Bogiem jest wskazany. Dobrze jest mieć łączność ze swoim Stwórcą i być Jemu wdzięcznym za to, że oddychamy, żyjemy, że mamy siłę wstać kolejnego dnia, że przywraca nas krainy umarłych. Możemy się modlić, ale podług naszych zasad dobrze jest, kiedy jest minian, kiedy jest 10 mężczyzn. Jakby te modlitwy są silniejsze. To jest tak jak z ciemnością i świeczką. Jak jest jedna świeczka, ona daje trochę światła, ale jak jest ich 2, 3, 4, 5, 10, wtedy to światło jest coraz mocniejsze. I na takiej samej zasadzie działa nasza modlitwa. Potrzebujemy 10 mężczyzn. Oczywiście jak będzie 5 modlących się, to wspaniale. Jeżeli kobiety będą z drugiej strony modliły się i wspierały nas modlitwą we wspólnej intencji, też cudownie, aczkolwiek 10 mężczyzn to jest ten taki symbol, który powinien istnieć. Powinniśmy się tego trzymać, bo modlitwa jest wtedy mocniejsza. A jeszcze chciałem dodać, że jeżeli jest 10 mężczyzn, to umożliwia nam wyjęcie zwoju Tory i wtedy możemy ją czytać. Możemy w dane święto z niej skorzystać i cieszyć się tym, że możemy ją czytać. W momencie, kiedy jest 9 Żydów, Talmud mówi, że jest taka opcja, że możemy alternatywnie wyjąć Torę jako 10 mężczyzna, że możemy ją potraktować w ten sposób i wtedy jakby ten minian jest zakluczony.
Jak już jest 8, to wtedy nie.
Jak już jest 8, wtedy nie ma minianu, czyli nie ma 10, nie ma tego minimum, które musi być spełnione do wyjęcia Tory.
Czy jak jest tych 10 mężczyzn, to trzeba wyjmować tą Torę, czy na przykład jak się gdzieś modli w domu to i się na przykład Tory nie ma, to nie trzeba?
Chodzi o to, że musi być zbór. Żydzi powinni się spotykać. Nie może być takiego czegoś, że Żyd jest sobie sam Żydem w domu. To jest mit. Jesteśmy już z pozycji nawet zwykłej nauki, no jesteśmy zwierzęciem stadnym, więc bycie indywiduum i tylko dla siebie nie do końca ma dla mnie sens. Jeżeli chodzi o judaizm, to przebiega właśnie podobnie, że nie można być Żydem sobie sam w kąciku, gdzieś schowanym w domu, tylko po prostu musi być to element, który wzmacnia społeczność. I tą społecznością, tym minimum właśnie, jak już mówiłem, 10. I to jest ta szechina, czyli to jest ta świętość, o którą prosi nas Adonaj.